Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Błogosławieństwa Jezusa są orędziem decydującym, które pobudza nas, byśmy nie pokładali swej ufności w rzeczach materialnych i ulotnych, ale w tym, co Boże i wieczne, powiedział w Watykanie Ojciec Święty Franciszek.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii opisującej błogosławieństwa i przestrogi dane przez Jezusa.
Ojciec Święty wskazał, że Jezus ogłasza błogosławionymi ubogich, głodnych, uciśnionych i prześladowanych, a upomina bogatych, sytych, śmiejących się i uwielbianych. Biada wam kierowane do bogaczy ma na celu przebudzenie ich z groźnej ułudy egoizmu i otwarcie ich na logikę miłości, podkreślał papież.
Franciszek wyjaśniał też, że niedzielna Ewangelia zachęca nas do refleksji nad głębokim sensem wiary, która polega na całkowitym zaufaniu Panu.
Chodzi o zburzenie bożków doczesnych, aby otworzyć serce na Boga żywego i prawdziwego, akcentował Ojciec Święty Franciszek.
Dlatego Jezus otwiera nasze oczy na rzeczywistość. Jesteśmy powołani do szczęścia, by być błogosławionymi i stajemy się nimi już od teraz, o tyle o ile stajemy po stronie Boga, Jego Królestwa, po stronie tego, co nie jest ulotne, ale trwa na życie wieczne. Jesteśmy szczęśliwi, jeśli uznajemy siebie za potrzebujących wobec Boga. I to jest bardzo ważne. Panie, ja potrzebuję Ciebie. Czuć się potrzebującym wobec Boga. I jeśli tak jak On i z Nim jesteśmy blisko ubogich, dotkniętych cierpieniem i głodnych.
Papież podkreślał, że my też jesteśmy przed Bogiem ubodzy, cierpiący i głodni. Stajemy się zdolnymi do radości za każdym razem, gdy posiadając dobra tego świata, nie czynimy z nich bożków, ale jesteśmy w stanie dzielić się nimi z naszymi braćmi, mówił Ojciec Święty Franciszek.
Błogosławieństwa Jezusa są orędziem decydującym, które pobudza nas, abyśmy nie pokładali naszej ufności w rzeczach materialnych i przelotnych, abyśmy nie szukali szczęścia, idąc za sprzedawcami dymu, iluzji, którzy często są sprzedawcami śmierci, ci zawodowi iluzjoniści. Nie idźcie za nimi. Oni są niezdolni, aby dać nam nadzieję. Pan pomaga nam otworzyć oczy, uzyskać bardziej przenikliwe spojrzenie na rzeczywistość, wyleczyć się z przewlekłej krótkowzroczności, którą zaraża nas duch światowy.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i telewizja Trwam. Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem mogą Państwo zobaczyć także w całości na portalu radiomaryja.pl.
Premier Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Decyzja zapadła po pojawieniu się nieprawdziwych oskarżeń wobec Polski.
Sprawa ma związek z artykułem w Jerusalem Post. Według dziennika premier Izraela podczas pobytu w Warszawie powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście.
Takim informacjom zaprzeczyła jednak strona izraelska, a artykuł został zmieniony.
W niedzielę na prośbę władz Izraela doszło do telefonicznej rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu.
Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że to była dobra rozmowa.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował w dzisiejszej rozmowie telefonicznej z premierem Netanyahu o tym, że Polskę na spotkaniu V4 w Izraelu będzie reprezentował minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. To była dobra rozmowa między premierami. Premier Benjamin Netanyahu dziękował Polsce za to, że w ostatnich dniach współorganizowała razem ze Stanami Zjednoczonymi szczyt. Szczyt poświęcony regionowi Bliskiego Wschodu.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu odniósł się także do swojego wystąpienia w Warszawie. Szef izraelskiego rządu zapewnił, że w żadnym momencie nie przypisywał Polsce ani polskiemu narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie.
Jednak zamieszanie wokół wypowiedzi Netanjahu doprowadziło do kolejnych dyskusji, gdzie padło wiele niesprawiedliwych i nieprawdziwych oskarżeń pod adresem Polski.
Dlatego też premier Mateusz Morawiecki nie pojedzie na szczyt V4 i Izraela. Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie rozpocznie się w poniedziałek.
Sojusz Lewicy Demokratycznej przystąpi do tzw. Koalicji Europejskiej. Taka decyzja zapadła podczas konwencji partii, poinformował jej przewodniczący Włodzimierz Czarzasty.
Postkomuniści są pierwszą formacją, która oficjalnie przystąpiła do inicjatywy, w której główne skrzypce gra Platforma Obywatelska. Chodzi o utworzenie wspólnej listy do Parlamentu Europejskiego.
SLD zgłosi m.in. kandydatury trzech byłych premierów z ramienia tego ugrupowania – Włodzimierza Cimoszewicza, Leszka Millera i Marka Belki.
Głównym celem Koalicji Europejskiej jest pokonanie PiSu. Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że w eurowyborach będą dwa obozy. Polacy będą wybierali między skompromitowanymi partiami III RP, a obozem dobrej zmiany – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Jesteśmy przekonani, że argumenty merytoryczne są po naszej stronie. Mamy za sobą ponad 3 lata bardzo dobrych rządów. Wskaźniki gospodarcze najwyższe, czy jedne z najwyższych w Unii Europejskiej. Bezrobocie chyba spadło najniżej w historii. 2/3 nowych miejsc pracy w przemyśle powstaje w całej Unii Europejskiej, powstaje właśnie w Polsce. Bardzo dobre inne poboczne wskaźniki gospodarcze. Dlatego widać, że rząd Zjednoczonej Prawicy dobrze rządzi.
Poseł Paweł Kukiz uważa, że Koalicja Obywatelska została zawiązana wyłącznie po to, by czerpać korzyści z bycia u władzy. Polityk spodziewał się zaangażowania lewicy w ten projekt.
To, że oni pójdą razem, to tutaj ja już wiedziałem o tym, znaczy domyślałem się tego znacznie wcześniej. Znając Grzegorza Schetynę, który tak naprawdę zbudował Platformę Obywatelską Tuskowi poprzez różnego rodzaju intrygi, różnego rodzaju różne działania, to można było zauważyć, najpierw połknął Nowoczesną, następnie wziął się tutaj w tej chwili za SLD, zobaczymy co będzie z PSL-em. A te różnice programowe między tymi wszystkimi podmiotami są tak wielkie, że to jest ewidentne świadectwo na to, że koalicja jest zawiązana po to, by objąć synekury, stołki, zarabiać dobrą kasę, dostawać dobre emerytury, a nie interes Rzeczpospolitej.
Na początku lutego grupa polityków, głównie z Platformy Obywatelskiej, zaapelowała do środowisk politycznych o wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod szyldem Koalicji Europejskiej.
Tuż po SLD o dołączeniu do tzw. koalicji zdecydowała też Partia Zieloni. Ludowcy mają podjąć decyzję 23 lutego podczas Rady Naczelnej.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w Polsce na 26 dzień maja. Na jesieni odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.
Karpaty powinny łączyć, nie dzielić. To powinna być marka, powiedział minister Jerzy Kwieciński.
W Krasiczynie koło Przemyśla zakończyła się w niedzielę dwudniowa międzynarodowa konferencja Europa Karpat. Na miejscu była redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jak wykorzystać szanse płynące z wyjątkowego położenia państw karpackich? Na ten temat dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji, której inicjatorem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Obok wyjątkowej bioróżnorodności, wspólnej historii i kultury, państwa Karpat chcą czerpać ze wspólnych inwestycji infrastrukturalnych. Przykładem sukcesu współpracy państw regionu jest trasa Via Carpatia, która jest już w trakcie realizacji. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wskazał, że od roku 2011 trwają prace nad stworzeniem specjalnej strategii karpackiej, na wzór na przykład strategii alpejskiej. I to pomimo niechętnej postawy Komisji Europejskiej.
Strategia makroregionalna jest takim najbardziej zaawansowanym instrumentem polityki regionalnej na poziomie unijnym. Czyli chodzi nam o to, żeby również te nasze działania miały platformę unijną i to taką platformę formalną. Promujemy tą ideę już od prawie 10 lat, od 2011 roku i właśnie tutaj rozmawiając na ten temat w Krasiczynie. To nie jest zadanie proste. Ja widzę, że Generalnie Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie, później wdrażanie tych strategii, od samego początku była niechętna tym inicjatywom.
Przedstawiciele państw karpackich zadeklarowali współpracę na rzecz pełnego wykorzystania walorów turystycznych regionu. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci z krajów Wyszehradu, Ukrainy oraz Rumunii. Gościem specjalnym drugiego dnia konferencji był Aldo Amati, ambasador Włoch. Zuzanna Dąbrowska, Krasiczyn.
W Rzeszowie odbyły się obchody 38. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Uroczystości patronatem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie zawarte w lutym 1981 roku były sygnowane przez przedstawicieli rządu PRL, protestujących członków organizacji rolniczych oraz wspierających ich przedstawicieli Solidarności.
Strajki, które do nich doprowadziły, trwały na Podkarpaciu od końca grudnia 1980 roku. Rolnicy domagali się m.in. gwarancji nienaruszalności własności chłopskiej. Z okazji rocznicy w rzeszowskiej farze sprawowana była Eucharystia.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz prałat Stanisław Słowik, świadek protestów sprzed 38 lat. Kapłan, nawiązując do tych wydarzeń, zwracał uwagę na postawę rolników.
Mówiąc o tych waszych zmaganiach i domaganiach się, to trzeba wspomnieć, że oprócz czysto rolniczych spraw, o które zabiegaliście w tych postulatach, w tych nocnych debatach, w tych waszych domaganiach się od władz, było coś takiego czysto kościelnego, ale to wynika z wiary, z postawy chłopa, rolnika.
Podpisane w nocy z 18 na 19 lutego oraz 20 lutego 1981 roku porozumienia były pierwszymi, w których uwzględniono postulaty mieszkańców wsi.
Po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju były czwartymi i ostatnimi porozumieniami społecznymi, jakie komunistyczne władze zawarły w latach 1980-81. Obchody rocznicowe odbyły się także w Ustrzykach Dolnych.
Mszą świętą w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II zakończyła się w niedzielę w Toruniu ogólnopolska sesja zarządów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
W trzydniowych obradach uczestniczyło ponad 150 osób z całej Polski. Wśród uczestników sesji był też ksiądz biskup Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw KSM.
KSM-owicze rozmawiali m.in. o tym, jak stwarzać przestrzeń do ewangelizacji wśród młodych. Spotkanie stanowiło forum wymiany doświadczeń, mówi Aleksandra Samula, sekretarz Prezydium Krajowej Rady KSM.
To, co jest ważne w naszych spotkaniach, to jest możliwość budowania wspólnoty, budowania takiej przestrzeni spotkania, żeby wzajemnie dzielić się swoim doświadczeniem i wzajemnie umacniać.
Podczas spotkania odbyły się m.in. wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady KSM. Podsumowano też realizowane przez stowarzyszenie projekty i zaprezentowano platformę KSM. To jest narzędzie wspierające jego rozwój.
W trakcie sesji młodzi zrzeszeni w stowarzyszeniu znowelizowali też swój statut, mówi ksiądz dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM.
Podczas tego spotkania mieliśmy takie, można powiedzieć, trzy główne wydarzenia. Zatwierdzenie nowego statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który teraz ma jako propozycja trafić pod obrady Konferencji Episkopatu Polski. No i po tym otrzymamy go następnie do naszej dyspozycji, do naszego działania. Następnie ważnym momentem było seminarium tworzenia środowiska młodych. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją, która ma wychodzić do szerszych środowisk, przede wszystkim schodzić do poziomu parafii. I właśnie młodzi mogli tutaj usłyszeć podczas tego spotkania, podczas wykładów, jak korzystając naturalne zasoby i przyrodnicze, ale i nie tylko, społeczne, jak tworzyć środowisko młodych ludzi. No i trzecią sprawą to były sprawy bieżące.
Zwieńczeniem obrad była msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przewodniczył jej ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
W homilii dyrektor Radia Maryja podkreślał, że prawdziwe szczęście płynie nie z dóbr tego świata, ale ze zjednoczenia z Bogiem, do czego wszystkich zachęcał.
Będziemy szczęśliwi nawet wtedy, gdy nas wyłączą, gdy będą was wyśmiewać, gdy będą w telewizjach nawet na was mówić, gdy będą pisać na was, kłamać. Będę szczęśliwy. Z Panem Jezusem mam być na co dzień i liczy się to, co będzie w przyszłości, a nie na teraz. kierujmy się tym, co do nas mówi Pan Jezus. Nie wchodźmy na drogę występnych, nie słuchajmy ich rad. Będziemy szczęśliwi i to szczęście nieśmy dalej, wy młodzi też.
KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat. Obecnie w całym kraju należy do niego blisko 15 tysięcy osób.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończyła się kolejna edycja zimowych warsztatów Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. Do Torunia przybyli uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich.
Młodzież wzięła udział w warsztatach prasowych, radiowych, telewizyjnych, informatycznych, a także politologicznych, aktorskich i tanecznych. Zajęcia prowadzili m.in. dziennikarze, którzy na co dzień pracują w Radiu Maryja i telewizji Trwam.
Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na dobrą atmosferę, jaka panowała podczas zajęć, a także umiejętności, jakie udało im się zdobyć.
Naprawdę bardzo mi się podobało, nauczyłam się wielu rzeczy, poznałam bardzo fajnych ludzi.
Zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane, wykładowcy znali się na rzeczy i wiele z nich można było wynieść.
Najbardziej podobało mi się to, że wszyscy razem tworzyliśmy taką jedność i wszyscy, nawet jeśli się nie znaliśmy, to wszyscy się dogadywaliśmy razem i mogliśmy po prostu coś stworzyć i się nauczyć wiele, bo te warsztaty naprawdę bardzo dużo mi też dały pod względem wiedzy.
Młodzież uczestniczyła także w warsztatach muzycznych, które poprowadził zespół Lumen. Za grupę muzyczną odpowiedzialny był Zbigniew Małkowicz.
Młodzież przyjechała z różnych stron Polski, też z wykształceniem, to też nie były przypadkowe osoby. Były osoby po średniej szkole muzycznej, w trakcie podstawowej, średniej. Ale to, co mnie jakby zaskoczyło, że ta młodzież była taka, no nie wiem, to jest złe słowo, grzeczna, bo to może nie o to chodzi, ale no tacy kochani byli.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć też Toruń. Z kolei osoby, które po raz pierwszy wzięły udział w warsztatach, odwiedziły siedziby Radia Maryja i telewizji Trwam.
Integralną częścią spotkania młodzieży w Toruniu jest wspólna modlitwa. Warsztaty zakończyła Eucharystia, sprawowana w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Zimowe warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media są współfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. Co roku m.in. na ten cel przeznacza je Fundacja Nasza Przyszłość.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.